A w naszym studiu Bartosz Drogosiewicz i Jarosław Skomiał z Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Bardzo dziękujemy za zaproszenie.
Dziękujemy, że panowie przyszli. Panowie są współtwórcami najszybszej sieci na świecie. To właściwie od tego zacznijmy. Najszybsza sieć na świecie. Jak słyszymy w ogóle o jakiejkolwiek sieci, to raczej myślimy sobie o internecie. O jakiej sieci my mówimy?
Mówimy tutaj o bardzo dużej sieci komputerowej budowanej na potrzeby konferencji supercomputing. Ta sieć jest głównie zorientowana na cele naukowe. Tą sieć budują naukowcy i inżynierowie z głównie amerykańskich instytucji naukowych. Jej główne cele to prezentacja różnych rozwiązań i badań, które dzieją się w tej branży.
Ale jak rozumiem, to jest sieć budowana na potrzeby właśnie tej konkretnej konferencji, na rzecz tego, co się dzieje w Dallas, bo dodajmy też, że akcja historii dzieje się w Stanach Zjednoczonych.
Tak, to prawda. Ta sieć jest budowana od mniej więcej 30 lat co roku w Stanach właśnie przy okazji tej konferencji, która jest zorientowana na superkomputery, obliczenia, systemy do przechowywania danych oraz software do analityki. I podstawą tych wszystkich kawałków branży superkomputerowej są oczywiście szybkie sieci. I po to ta sieć jest budowana, żeby wszystko połączyć i zaprezentować najnowocześniejsze i najnowsze rozwiązania.
Chcę zapytać o to, jak wygląda ta zależność sieć, którą panowie współtworzyli, a internet? Czy ona jest całkowicie niezależna, czy jednak tutaj mówimy o jakiejś córce internetu?
To znaczy tutaj jakby dostawcy internetu biorą udział przy budowaniu takiej sieci. Oni jakby zapewniają ze swojej strony właśnie łączność tej sieci ze światem i to też wygląda w taki sposób, że mamy naszą konferencję, mamy zbudowaną sieć z urządzeń, natomiast właśnie dużo eksperymentów, jakie tam się odbywają, polegają na tym, że odbywa się łączność między tym, co mamy w konferencji, z uniwersytetami rozproszonymi po Stanach, dzięki właśnie temu, co dostawcy internetu zapewniają poprzez swoje łącza, poprzez swoje sieci po prostu światłowodowe.
Jak się taką sieć buduje? Bo to jest pytanie drugie, które nam przychodzi po tym, jak już ustalimy, czym jest ta sieć, to jak to się robi i ile osób nad tym w ogóle pracuje?
Cały zespół Synetu to jest około 200 osób. Jest to średniej wielkości firma telekomunikacyjna. Mamy tam zespoły, które odpowiadają za pobranie sprzętu od operatorów, za architekturę sieci, nasz zespół za warstwę routingu, mamy zespół odpowiedzialny za sieć bezprzewodową i tak dalej, i tak dalej. Każdy kawałek tej sieci jest zaopiekowany.
I to jest tak, że trzeba zacząć co roku od zera, jak rozumiem, czy już jakieś fundamenty są i tak naprawdę nie zaczynamy z niczym?
Mamy pewne fundamenty, głównie jeśli chodzi o monitoring sieci, czy o sieć do zarządzania, natomiast core sieci, cała ta właściwa jej część jest co roku uzgadniana z dostawcami. Chcemy za każdym razem mieć najnowocześniejsze rozwiązania, które są dostępne na rynku, albo jeszcze nawet na tym rynku dostępne nie są.
Panowie są częścią zespołu routing, czyli właściwie co to znaczy i nie chodzi mi tutaj o definicję słownikową słowa routing.
Ciężko opisać to jednym słowem, jednym zdaniem. Jakby można też powiedzieć, że no routing robi routing, tak? Może lepiej to będzie brzmiało, jak powiemy, jakie są jeszcze inne zespoły. Są zespoły typu power, które zapewniają zasilenie całej wszystkich urządzeń, jakie mamy wtedy na tej konferencji. Są zespoły typu bezprzewodowy wireless, które zapewniają sieć bezprzewodową. Są zespoły typu security, czyli zapewniają jakby analizę tej sieci i monitorują bezpieczeństwo, a routing zapewnia to, że te pakiety w tej sieci płyną, że są routowane odpowiednio, tak?
Odpowiadamy za konfigurację tych największych urządzeń, które udostępniają swoją łączność klientom czy zespołom naukowym.
Muszę zapytać o tą prędkość też, bo mówimy o najszybszej sieci na świecie. O jakiej prędkości my mówimy?
W tym roku doszliśmy do mniej więcej 7 terabitów i to mówimy o samych łączach, które były z zewnątrz podłączone do Denver.
To jest też o tyle ciekawe, że jakby ten rekord tej prędkości często wiąże się z takim wydarzeniem Break the Doors Down. To znaczy pod koniec konferencji po prostu jest polecenie, próbujemy zepsuć sieć, robiąc jak największe transfery. I wtedy po prostu każdy wysyła tym, co ma, czy generuje ruch tym, co ma. I najczęściej właśnie wtedy ten rekord, ta prędkość się pojawia.
Ale udaje się zepsuć sieci rzeczywiście, czy...
Znaczy to właśnie to brzmi tak fajnie, break the doors.
No
natomiast na szczęście dobrze wykonujemy swoją pracę, mam nadzieję. I tak jakby takich problemów, że coś się zepsuło w trakcie show nie było.
Czyli panowie robią taki bardzo trwały materiał, później próbując go łamać, tak mówiąc bardziej obrazowo.
Tak jak powiedziałem pod koniec konferencji.
Tak, jasne. Chciałbym, żebyśmy trochę porozmawiali o czasie, bo jak rozumiem, najszybszej sieci na świecie nie buduje się w 3 dni, czy nawet w 30 dni.
Tak, to prawda. Szykujemy się prawie rok. Sama konferencja i budowa sieci Cynet ma miejsce w listopadzie. My naszą pracę zaczynamy mniej więcej w styczniu, czasem w lutym. Zaczynamy oczywiście od wyboru sprzętu, wyboru różnych technologii, wyboru producentów sprzętu, z którymi chcemy pracować. Opracowujemy architekturę tej sieci. Potem przez kilka miesięcy przygotowujemy konfigurację tego, co ma być na tych urządzeniach zestawione. Już w samym listopadzie przyjeżdżamy tam na miejsce, odbieramy sprzęt od producentów. W ciągu 2 tygodni budujemy sieć i przygotowujemy ją na potrzeby eksperymentów i na potrzeby uczestników konferencji.
Tutaj jeszcze warto wspomnieć, że my to przygotowujemy, ale oczywiście nie robimy tego na kartkach papieru czy na Google Docsach. Laboratorium czy symulator sieci jest właśnie utrzymywany w Warszawie, w naszych serwerowniach. My się tym zajmujemy. To jest coś, z czym właśnie ta nasza amerykańska część społeczności miała duży problem, zanim my się tam pojawiliśmy, żeby takie laboratorium stworzyć, żeby móc te konfiguracje przećwiczyć. Natomiast no, okazało się, że to, czego nie mogli zrobić Amerykanie, zrobiło 2 Polaków wieczorami, tak? No bo dla nas plus 8 godzin to są dla nas wieczory. I właśnie od lutego testujemy te wszystkie architektury, konfiguracje w naszym wirtualnym laboratorium w ICM-ie.
I pytanie kluczowe, ktoś by powiedział, filozoficzne. Po co się to robi? Po co panowie budują tą sieć? Bo czy to ktoś by nas posłuchał i powiedział, no taka sztuka dla sztuki, no budują sobie tą sieć, spotykają się później i za rok znowu to samo i to samo i to samo. Właściwie komu to służy i po co to jest?
Co roku mamy kilkadziesiąt eksperymentów, które są zgłaszane przez zespoły naukowe z całego świata i w tej sieci, w rzeczywistej konfiguracji możemy takie eksperymenty przeprowadzić. Ponadto tworzymy dobre praktyki w zakresie tej technologii. Czyli współpracując znowu z różnymi instytucjami, jesteśmy takim polem doświadczalnym dla wdrożenia nowych technologii. Plus oczywiście jesteśmy dostawcą łączności dla 14 tysięcy użytkowników w czasie konferencji w Denver w tym roku.
Tak, tutaj jeszcze jest taki aspekt, że ta sieć jest konstruowana z wielu różnych dostawców sprzętu, także problemy, jakie wychodzą, błędy, bugi w oprogramowaniu są często zgłaszane i bardzo wiele tych błędów jest właśnie dzięki temu naprawianych, no bo nikt normalny, znaczy normalny, tak, nikt normalny nie buduje takiej sieci z tak wielu dostawców sprzętu i to również bardzo często wychodzi, jest brane pod uwagę. Tak samo budujemy to i pokazujemy, że się da. Wdrażamy nowe standardy jako jedni z pierwszych, nowe technologie, nowe protokoły. Także tak, to chodzi też między innymi o ten aspekt techniczny, dzięki któremu producenci sprzętu dzięki nam wiedzą, co jest nie tak. Również w tym roku mieliśmy bardzo ciekawe zdanie na jednym z wprowadzeń przedstawione pod tytułem proszę zwracać uwagę, jak w tym roku implementujecie pewien protokół, ponieważ agencja federalna będzie patrzyła na to przy implementacji nowych standardów, nowych przepisów, nowych wymogów w Stanach. Tak?
Czyli to też nie jest sztuka dla sztuki z tego, co panowie mówią. To rzeczywiście ma później realne przełożenie na coś może, z czym taki regularny użytkownik, chociaż chcę się właśnie o to też zapytać. Później taki zwykły szary Kowalski, na przykład ja, nie wiem, korzystając z internetu czy z usług jakiegoś dostawcy, mogę się zetknąć z czymś, nad czym panowie wcześniej pracowali, albo jakimś bugiem, z którym no ja nie mam do czynienia siłą rzeczy, bo panowie go wykryli.
Raczej z softwarem, który ewentualnie był testowany właśnie w tych rzeczywistych warunkach super sieci.
I pytanie jeszcze takie, po co jechać właściwie do Denver? Dlaczego panowie z Warszawy tego nie mogą wszystkiego robić, tylko tam się zjeżdżacie do tych Stanów?
Tak, to jest dokładnie, tak jak powiedziałem, jak mój kolega powiedział, Jarosław, najpierw tą sieć projektujemy i budujemy wirtualnie, natomiast potem się zjeżdżamy i faktycznie już takie jakby praca w re, zakasamy rękawy i faktycznie budujemy tą sieć, instalujemy te sprzęty
budujemy fizycznie, jak rozumiem, tak. To się polega na łączeniu jakichś kabli, montowaniu dokładnie. Poszczególnych podzespołów i tak dalej.
Dokładnie, natomiast też dużo się okazuje, że kiedy faktycznie dostajemy ten sprzęt fizycznie w ręce i mimo tego, że mamy pół roku za sobą przygotowania w tym naszym wirtualnym laboratorium, okazuje się, że wtedy też dużo rzeczy wychodzi na żywo jako problemy, no bo nie każdy sprzęt da się idealnie zwirtualizować.
I na sam koniec chciałbym podpytać o instytucję, którą panowie reprezentują, czyli o Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW, ale będziemy mówić ICM od tej pory. Dobrze, proszę mi pozwolić, bo tak będzie łatwiej. Czym się zajmuje ICM? Bo ja tak naprawdę, jak tak sobie pomyślałem, to w ostatnich latach słyszałem chyba tylko w kontekście modelowania tego, jak się będzie rozwijała pandemia o ICM-ie, bo to właśnie tym się panowie zajmowali. Ale czym się poza tym zajmuje ICM? Bo panowie muszą codziennie jednak jakoś pracować.
Tak, mamy dużo pracy codziennie, to prawda.
Na czym ona polega?
Jednym z kluczowych zadań naszej jednostki ICM-u jest udostępnianie mocy obliczeniowej. Prowadzimy Centrum Komputerów Dużej Mocy i ta moc obliczeniowa jest udostępniana do prowadzenia badań w prawie każdym obszarze nauki.
Czyli jeśli ktoś ma coś dużego do policzenia, dużego w cudzysłowie, powiedzmy jakieś skomplikowane modele, to przychodzi do panów i nawet czasami jeśli ktoś nie wie, jak to policzyć do końca, to rozumiem, że ICM znajduje takie rozwiązania?
Dokładnie tak. Jesteśmy przygotowani zarówno pod kątem napisania własnej aplikacji, czy zastosowania czegoś, co jest gotowe i potrzebujemy tylko dane od naukowca, który chciałby chociażby przeliczyć przepływ czegoś przez coś.
Dopytuję o to, bo też nie chcę, żeby nasi słuchacze zostali z taką myślą, że właściwie to robią te wszystkie komputery. To za co ci ludzie biorą pieniądze?
Takim najlepszym przykładem jest liczenie prognozy pogody, co też się odbywa na naszych zasobach obliczeniowych, na naszych superkomputerach. To też warto wspomnieć, że posiadamy superkomputer, czyli to jest coś troszeczkę innego niż taki klaster złożony z pojedynczych komputerów czy z pojedynczych serwerów. Także obliczenia pogody to również my. Tak samo zajmujemy się jako w naszej pracy codziennej utrzymaniem naszych serwerowni, czyli to też taka praca, żeby te wszystkie serwerownie były non-stop dostępne, żeby były zasilone, chłodzenie, systemy chłodzenia. To też jakby my się tym osobiście zajmujemy.
Czyli to też jest taka praca codzienna, żmudna, jak się domyślam też.
Dokładnie, to coś, o czym się nie mówi, ale musi się wykonać.
Taka orka. A jak ktoś tak nas teraz posłuchał i by stwierdził, że w sumie to fajne jest ten ICM i chciałbym coś może tam porobić albo się czegoś nauczyć chociaż od ICM-u, to można przyjść, powiedzieć dzień dobry, chciałbym się nauczyć liczyć na takim superkomputerze?
Oczywiście, że tak. Myślę, że będziemy mieli ofertę dla każdego, zarówno studenta, który jest początkujący w różnych technologiach, jak i dla zespołu naukowców, którzy potrzebują mocy obliczeniowej do przeliczenia jakiegoś skomplikowanego problemu.
Mało tego, jeżeli jakiś słucha nas może jakiś student, jakiś absolwent końcowych lat studiów technicznych, informatycznych, też bardzo chętnie porozmawiamy, jeżeli taka praca go ciekawi.
Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW. Po raz ostatni padła ta długa nazwa, ale to tylko w tej audycji. Ten ICM się pewnie będzie przewijał także na antenie Radia Campus. Bartosz Drogosiewicz i Jarosław Skomiał byli naszymi gośćmi. Rozmawialiśmy o najszybszej sieci na świecie, której panowie są współtwórcami. Bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję.
Dziękuję. Radio Campus. Same sztosy.